Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, jak co środę, kłaniamy się nisko, Bartosz Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
A dzisiaj naszym gościem jest Daniel Kacprzyk, od tygodnia już były piłkarz ŁKS-u Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Więc zanim na dobre zaczniemy naszą rozmowę, no to przypomnę numery do studia, poczekamy na wasze telefony, ewentualnie jak się wstydzicie, można wysyłać numer SMS. Więc telefony do studia 86 215 14 12, 86 215 14 14, numer telefonu 517 718 881. W zeszłym tygodniu poinformowałeś na swoim Facebooku, że odchodzisz z ŁKS-u i napisałeś tak: w tym momencie ciężko jest coś powiedzieć, chociaż chciałbym wiele. No i mamy nadzieję, że przez tę godzinę zdążysz nam wiele powiedzieć.
No, sytuacja jest taka, że jest dużo rzeczy do powiedzenia, ale dużo rzeczy też do przemilczenia, tak? Jako zawodnik, też może jako osoba prywatna, no. To jest gdzieś tam ciężki bardzo czas, który nastąpił i można powiedzieć, że jeszcze nawet z tym czasem, przez ten czas się z tą decyzją nie oswoiłem i mówiąc sobie szczerze, jestem dalej z tym niezgodny.
No właśnie, i co musiało się stać, żeby wychowany klubu, w którego barwach rozegrał 13 sezonów na poziomie seniorskim, w połowie sezonu poinformował, że odchodzi?
Na pewno w pierwszym miejscu bym postawił tutaj sprawy rodzinne, że przychodzi taki moment w życiu, że jako mężczyzna trzeba zdecydować, co jest w życiu najważniejsze i jaki czas trzeba przeznaczyć na własną rodzinę. No i właśnie ten czas gdzieś tam nadszedł na mnie wielkimi krokami, no ale też nie ukrywam, że sytuacja piłkarsko-organizacyjna w klubie też na to wpłynęła, że taką decyzję podjąłem.
A co konkretnie?
No tak jak powiedziałem, sportowo-organizacyjne sprawy, tak?
I z jednej, a to jest bardzo ogólne sformułowanie.
Sportowe względy na to, że zauważyłem, że na poziom typowo już profesjonalny, taki klub chce wejść, to już moim zdaniem w jakiś sposób mnie nie stać. I czasowo, i jeżeli chodzi o stan mój fizyczny, ale też jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, niekoniecznie się godząc z polityką klubu, jeżeli można tak to lekko nazwać.
Ale polityka klubu wydaje się bardzo ambitna. Awans do drugiej ligi na stulecie, czyli już za 3 lata, o ile mnie pamięć tutaj nie myli, więc wydawałoby się, że wszystko jest okej.
Okay. Cele jak najbardziej, bardzo wysokie i za to się ceni prezesa i zarząd, no ale zadajmy sobie jedno pytanie. Chcemy zrobić awans w momencie, kiedy odchodzi dwóch, a może ja jestem trzecim tym filarem drużyny?
Mhm. Czyli rozumiem, że ci pozostali piłkarze też z tego samego powodu odeszli, co ty? Sportowo-organizacyjnego? Nie wierzył w ten projekt?
Patryk Szymański, myślę, że gdzieś tam wypowiedział się na tle drużyny, mniej więcej jak on to widzi. Natomiast bardzo mocno zszokowała sytuacja Kaspra Poredy. Tak? No bo to jest zawodnik, który był filarem ŁKS-u, a tak naprawdę został niedogadany z klubem. Tak? I w jego miejsce trzeba ściągnąć zawodnika, który moim zdaniem jest bardziej kosztowny, nie może być przyszłościowy, no i to jest też niewiadoma, tak? Bo nie wiem, jak trener Błaszczak będzie chciał zastąpić Kasprem Poredą jakimś innym zawodnikiem, nie?
To powiedzmy też, jaka jest sytuacja Kaspra Poredy, bo nigdzie tej informacji na stronach klubowych nie było.
Na pewno Kaspr jest w Olimpii Zambrów, z tego co kojarzę, jest bardzo bliski do gadania się. No i z tego co rozmawiałem nawet z Kasprem przez telefon, bo chciałem też usłyszeć jego zdanie, jego opinię, to prezentuje się bardzo dobrze i raczej jest zawodnikiem do pierwszego składu i nawet chyba zaliczył 2 asysty za ŁKS-em w Łomży, chociaż nie widziałem tego meczu, bo akurat pełniłem urlop. I 2 kolejne asysty w meczu z Białopiską? Nie pamiętam.
A jak rozmawialiście, no bo wiem, jak wyglądają rozmowy w szatni, na pewno między sobą rozmawiacie. Klub nie próbował go zatrzymać, mówiąc, że no słuchaj, no mamy ambitny projekt, idziemy po swoje, tak? Idziemy po awans do trzeciej ligi, że zaraz może być tak, że to my będziemy w trzeciej lidze, Olimpia Zambrów w czwartej.
Nie wiem, jak wyglądały rozmowy między Kasprem a zarządem, albo prezesem, albo trenerem, ale no, jeżeli chcemy zagwarantować jakiemuś zawodnikowi pewien standard, a z tego co usłyszałem, doszły mi słuchy, że Kasper chciał ten standard znacznie lepszyć swoje sytuacje i finansową, i organizacyjną, no to myślę, że klub byłby w stanie raczej to spełnić, tak? A nie spełniając jego warunków, albo nawet nie dogadując się na jakiś pewien okres czasu, no to straciliśmy zawodnika. I to zawodnika, który gra już od 3 sezonów, a jest młodzieżowcem, jest przyszłościowym zawodnikiem, który wpływa na to, że nawet takiego zawodnika można było w przyszłości sprzedać, wypożyczyć, albo podpisać kontrakt za tak zwany procent.
Mhm. To chodziło o finanse też?
Ciężko mi powiedzieć, mówię, bo nie byłem przy samej rozmowie, ale na pewno mi się zdaje, że chodziło i o finanse, i sprawy organizacyjne, no bo myślę, że finanse raczej były daleko gdzieś tam w tyle, bo Kasper jest dosyć młody, no ale sprawy organizacyjne na pewno gdzieś tam miały na to wpływ.
A ty nie mogłeś się przemęczyć i jeszcze poczekać tego, poczekać w klubie te pół roku i odejść po sezonie?
Jasne.
Zapewniając awans?
Szczerze mówiąc, no jak powiedziałem to wcześniej, dalej się z tym nie zgadzam, z tym, co wykonałem, ale przychodzi taki czas, że pewne sprawy trzeba przemilczeć, pewne sprawy no trzeba przemilczeć. No. Dosyć tajemnicze, ale no.
I wiesz co, wracając do tego tematu, który Bartek poruszył, mianowicie tego wpisu twojego odnośnie tego podsumowania kariery. No już wiemy, że ta decyzja przyszła ci niezwykle trudno, ale czy może pamiętasz, od kiedy w sumie nosiłeś się z podjęciem tej decyzji, bo raczej to nie jest decyzja, którą podejmujesz, nie wiem, po jednym weekendzie, gdzie tak naprawdę jak niczym, tak, Paolo Maldini, 12 sezonów w UKS-ie, czyli całą swoją juniorską i seniorską karierę spędzasz w barwach biało-czerwonych, więc w sumie od jakiego czasu zastanawiałeś się na tym, żeby jednak powiesić te buty na kołku i poświęcić się innym kwestiom?
Największe pytanie to było właśnie, Baniaczku, kiedy chcesz skończyć tę karierę w UKS-ie? Kiedy to, bo tak naprawdę, jeżeli nie UKS, to już żaden inny klub. No i myślałem już na początku tego sezonu, ale zobaczyłem wizję klubu, zobaczyłem, że trener też przychodzi no, z bardzo wysokiej półki, idzie po prostu, idziemy wszyscy w jednym kierunku. Potem była jeszcze tam kwestia niedogadania się z zarządu, na pewno z zawodnikami. Tutaj był kolejne zastanowienie, co my robimy tak naprawdę.
A gdzie była ta rozbieżność między zawodnikami a zarządem?
Przed meczem z Ruchem Wysokim Mazowieckim i z Szepietowem. Tutaj tak naprawdę jeszcze przed meczem z Szepietowem mieliśmy sparing z Troszynem. Było 11 zawodników plus bramkarz na ławce i ja biegający po kontuzji, więc a jeszcze Rafał Mieszkowski nawet wtedy nie było, więc no mówię, no, wyglądało to dosyć słabo, ale chwała tu trenerowi, że to wszystko zebrał w kupę i wystartowaliśmy do ligi. Przypadkowo przegraliśmy z Szepietowem i wygraliśmy pewnie, moim zdaniem, z Wysokim Mazowieckiem, mimo wszystko, że mecz był na 4-3. No i potem był taki moment w rundzie jesiennej, że nie grałem, z czego bardzo uważam, że to była bardzo dobra decyzja trenera, bo w obecnej mojej opinii nie zasługiwałem na tę grę. Byli zawodnicy, którzy się lepiej prezentowali. I pod koniec sezonu zacząłem grać już na nowo, ale grając na nowo w koniec rundy jesiennej, no to znowu się zastanawiałem, czy warto, tak? Bo doszły mi gdzieś tam słuchy, że raczej mam zostać zmiennikiem, a zostać wymieniony w klubie i gdzieś tam informacje się powielały.
Wymieniony w sensie, że miałeś usiąść na ławce, czy mieli cię do innego klubu wysłać? Gdzieś?
Raczej do końca sezonu albo do końca rundy jesiennej. Gdzieś tam były takie plany, takie słuchy mi doszły. Taka informacja powieliła się znowu na koniec rundy jesiennej po meczu ze Sędowem bezpośrednio. No i ta sama informacja gdzieś tam usłyszałem jeszcze po nowym roku, więc te informacje dzisiaj się nawarstwiły. Za dużo było pytań w mojej głowie i postanowiłem, że tak powiem, zejść ze sceny, póki mogłem to
zrobić. A ty nie mogłeś się jakoś dogadać z klubem, żeby chociaż ten jeden mecz w rundzie wiosennej zagrać? No bo wychowany klubu, zagrałeś 12-13 sezonów na poziomie seniorskim. Wszyscy kibice UKS-u ciebie znają i mi się wydaje, że nie ma takiego kibica, który miałby o tobie złe zdanie. Więc taka postać powinna zostać pożegnana z honorami. Jakiś szpaler powinien być na boisku, no przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, że jakie osoby mamy szanować w tym klubie, jak nie takie właśnie jak ty?
Dziękuję. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mecz pożegnania, to wyszedłem z taką inicjatywą do trenera na pewno. To kwestia gdzieś tam emocjonalno, taka mobilizacyjna, że jednak ten jeden mecz, jedną minutę chciałbym mieć w rundzie wiosennej, żeby tak zamknąć ten sezon, przynajmniej z tym jednym występem na rundzie wiosennej. Jaka wyjdzie sytuacja, to już zostawiam to w rękach, nie wiem, trenera zarządu, nie mi to oceniać.
Czy to mi się wydaje, że w kontekście tego, co mówisz, to nawet fajnym zwieńczeniem byłoby, nie wiem, wyjście w pierwszej 11 i zmiana w tej 14 minucie na przykład, tak?
Na przykład.
No, już ta jedna minuta to mówisz symbolicznie, ale mi się wydaje, że jak już pisaliśmy wcześniej, przecież mi się wydaje, że zasługujesz na coś w stylu tego szpaleru i gdzie ci podziękuję zawodnicy, kibice, a jedna minuta tak naprawdę jest, no i tak za mało, żeby to wszystko tak naprawdę podsumować. I tutaj, tak jak Bartek mówi, można cię państwo dzwonić do nas w trakcie audycji oczywiście, ale też jakby nasza audycja cieszy się zainteresowaniem kibiców i dostałem wiadomość SMS od jednego z nich. Prosił, żeby zapytać cię, Daniel, co się stało, że całą karierę związałeś z UKS-em i czy miałeś jakieś oferty w trakcie swojej przygody w klubie z innych zespołów? I co jest twoim zdaniem powodem tego, że wychowankowie młodzieżowego UKS-u nie trafiają do klubów pierwszych, drugoligowych, że o ekstraklasie nie wspomnę? Dwa pytania.
Dobrze, to tak na początku. Byłem kiedyś na testach w Legii Warszawy, w Wiśle Kraków. W Wiśle Kraków to były testy w juniorach. Dostaliśmy informację o ostatniej chwili z Patrykiem Szymańskim, Adrianem Mleczkiem, jeszcze wtedy grającym Pawłem Mackiewiczem. Na te testy wypowiedzieliśmy dosyć dobrze, tylko po prostu nie znamy powodu w ogóle, dlaczego nie dostaliśmy odpowiedzi, czy to było ok, czy nie było ok. Na temat Legii Warszawa, no niestety, wykazałem się zbyt małym potencjałem, żeby gdzieś tam do Legii przejść. Wtedy pamiętam, że miałem mieć testy jeszcze z Adrianem Mleczkiem i Patrykiem Szymańskim, tylko Patryk Szymański miał być stricte już pod pierwszy zespół. I zdecydował się na testy do Arki Gdyni. No i o większych ofertach jakby nie pamiętam. Natomiast podjąłem bardzo szybko decyzję w klubie, bo pamiętam to w wieku 21 lat, jak jeszcze byłem na studiach na PWSiP, podejmując pracę, że piłka nożna to jest tylko dla mnie ŁKS Łomża i jak nie ŁKS, to nigdzie. I tak podtrzymałem tę decyzję aż do teraz.
A odnośnie tych wychowanków młodzieżowego ŁKS-u, jak ty myślisz?
To jest właśnie jedno wielkie pytanie, dlaczego zawodnicy młodzieżowego ŁKS-u z dużym potencjałem nie grają w wyższych ligach. Po pierwsze, że na pewno takie testy są blokowane.
Ale jak to blokowane testy?
Nie ma możliwości, żeby zawodnik z młodzieżowego ŁKS-u, który przychodzi do seniorów, mógł sobie pojechać na testy. Tak było od zawsze, jeżeli chodzi o to.
Dlaczego?
Nie jestem zarządem.
Ale to, że jak młody zawodnik z młodzieżowego ŁKS-u przychodzi do seniorów ŁKS-u?
Jeżeli jest potencjał, to nigdy nie słyszałem, żeby to była swobodna droga dla tego zawodnika, żeby mógł gdzieś tam pojechać na testy. Przykład Przemka Żebrowskiego, gdzie był na testach i był problem z odejściem go do innego klubu. Czy chociażby teraz Kacper Poleda. Myślę, że też gdzieś tam był wpływ na to, że nie miał możliwości gdzieś tam się przetestowania. Spójrzcie też na jakich wychowanków mamy obecnie w drużynie, tak jak Kamil Dobrowolski. Nie wierzę w to, że taki zawodnik z takim potencjałem, z takimi ilością minut w klubie nie miał żadnej oferty, a tym bardziej nie ma żadnego zainteresowania. Ja po prostu w to nie wierzę.
Ja słyszałem jeszcze w ogóle o jakichś dziwnych pomysłach klauzul, tak? To nie wiem, czy są te klauzule, czy nie, ale gdzieś tam obiło mi się to.
To już jest kwestia bardziej indywidualna zawodnika. Ja nigdy takiej umowy nie miałem i nie chciałem mieć, bo wiem, że to są tylko właśnie problemy czy dla zawodnika, czy dla klubu. I obciążenie, nie potrzebne dodatkowe obciążenie finansowe. Myślę, że na poziomie czwartej ligi żadnych umów raczej nie trzeba mieć, żeby być z jakimś zawodnikiem powiązanym.
Ja pamiętam kiedyś sytuację z Łukaszem Świderskim, który gdzieś tam miał się wybierać do Polonii Warszawa i też klub powiedział nie i chyba został w ogóle zawieszony. Tak, to coś kojarzysz.
No to trzeba powiedzieć, to jest chore tak naprawdę. No, jaką korzyść może mieć klub z tego, że puści zawodnika gdzieś wyżej do ligi? No, może zapisać sobie procent. A przede wszystkim to jest kwestia finansowa. Druga, no dajcie chłopakowi pograć, dajcie chłopakowi się zaprezentować. Jeżeli będzie za słaby, wróci. Będzie on przynajmniej miał podstawę do tego, że jest zauważony. Jeżeli ktoś jest niedoceniany, to jest tak samo jak w pracy. Jeżeli ktoś jest niedoceniany, niezauważany, to on nie wie, czy wykonuje swoją pracę dobrze, bardzo dobrze, czy bardzo słabo. No, jeżeli taka osoba jest niezapraszana na testy, to skąd ma wiedzieć jako piłkarz, czy jako po prostu człowiek, czy on się sprawdza?
Znaczy, to chyba też trzeba sobie zadać pytanie, nawet na samym początku trzeba było spytać o to, jak tam wygląda ta kwestia umów z tymi zawodnikami, bo oni są zawodnikami stricte ŁKS-u, Łomża, czy młodzieżowego ŁKS-u i tylko grają w ŁKS-ie?
Nie mam pojęcia, jak to wygląda.
Ja słyszałem, że
młodzieżowego ŁKS-u.
Że ci młodzi są zawodnikami młodzieżowego ŁKS-u, ale są wypożyczani do seniorów, więc teraz pytanie.
To decyduje.
Nawet jakby zawodnik poszedł do innego klubu, to nawet jakby sobie młodzieżowy mógł zapisać procent, a to ten procent idzie do młodzieżowego, a nie do ŁKS-u seniorskiego.
Znaliśmy, że chyba tak.
Znaczy, tak logika by podpowiadała.
Znaczy nawet tutaj tak naprawdę odnosząc się do młodzieżowego ŁKS-u, to tam jest też można powiedzieć.
Źle było twoim zdaniem?
Nie, mówię, że
pierwsze kontrowersyjne zdanie Sebastiana w tej audycji.
Nie, duża zmiana, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, bo tak naprawdę praktycznie cały zarząd się zmienił, więc też tam pewnie będzie ta wizja wyglądała inaczej, no bo to są też inni ludzie, więc też pewnie gdzieś tam dojdzie do tych rozmów pomiędzy zarządem seniorskiego i tego młodzieżowego zespołu, więc kwestia tak naprawdę tutaj ustalenia, ale jeśli jest tak, jak mówisz, Bartek, że faktycznie ci zawodnicy są formalnie zawodnikami młodzieżowego, no to tak naprawdę młodzieżowy ŁKS decyduje o tym, jak tak naprawdę toczy się ta przygoda z piłką tych młodych zawodników.
Zobacz, jest jedna bardzo ważna rzecz. Na czym skupiamy się? Na tym, żeby osiągnąć wynik w klubie? Czy żeby klub był jak najwyżej, czy skupiamy się na tym, żeby tych młodych zawodników w włączyć do seniorów i jak najszybciej ich pozbywać w tego słowa znaczeniu. Tak?
To jest teraz pytanie, jaka jest motywacja gry tych chłopaków w młodzieżowym ŁKS-ie, no bo każdy z nich ma na pewno ambitne plany, ambitne cele i podejrzewam, że nie chce grać na piątym poziomie rozgrywkowym.
Znaczy nie, no pewnie pierwszym tym takim celem, tak, jest debiut w seniorskim zespole, a jeśli już to osiągną, no to chcą więcej i chcą grać w wyższych i wyższych klasach rozgrywkowych, więc tego musimy być świadomi. I znam przecież bardzo dużo tych młodych zawodników, którzy marzyli o występie w seniorskim zespole i nawet są tacy, którzy zagrali kilka minut w jednym meczu i dla nich to było spełnienie marzeń, a są tacy, którzy zagrali, spełnili pierwsze marzenie, ale kolejnymi było gra na wyższym stopniu rozgrywkowym, później na centralnym poziomie i tak dalej, i tak dalej. Więc też kwestia tego,
właśnie
żeby...
Chciałbym
też...
się sprostować właśnie. Jeden test, jaki pamiętam, to właśnie był w Krakowi Kasper Poredy. I tak naprawdę tak, spójrzcie, pamiętam, że od czasu, że to powiem, rocznika 9-3, czy Rafał Maćkowskiego 9-5, no to tak naprawdę na testach z mojżowego okresu nie szłam, żeby jakiś zawodnik mógł gdzieś pojechać. No tak naprawdę to chyba ten jeden test to był właśnie Kasper Poredy w tym Krakowi, nie?
Czyli ja słyszałem, nie, byli chłopacy do Korony Kielce,
mówimy bardziej
o tych, co byli w seniorach,
tak,
to nie.
Mówimy o seniorach, mówimy o stricte seniorach.
Nie,
tak?
Bo faktycznie jesteśmy świadkami testów, gdzie jeżdżą zawodnicy 12, 13-letni, 14-letni, tak, do zespołów ekstraklasy. Więc też no, musimy świadomie, ale dzisiaj też ta piłka trochę inaczej wygląda, bo w dobie globalizacji kluby tak naprawdę mają szersze pole manewrów, tak? I mogą tak naprawdę już wyciągać tych zawodników, którzy jeszcze nawet nie myślą o grze w seniorskim zespole i przecież mamy sytuacje, w których zawodnik wychowuje się, nie wiem, w jakimś dużym mieście, w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, a nigdy nie zagrał w tym zespole, bo już zespół z zagranicy go gdzieś tam tak zauważył w wieku 15-16 lat i pomimo tego, że on był w szkółce jakiegoś dużego, renomowanego zespołu, to jednak nigdy nie zadebiutował w seniorskim
zespole.
Dobra,
my możemy tu się mądrzyć, ale to ty, Daniel, masz kontakt z tymi młodymi zawodnikami w ŁKS-ie i czułeś od nich, czy słyszałeś od nich, że mają żal do klubu, dlaczego ich sytuacja wygląda tak, a nie inaczej?
Ja myślę, że nawet nie mają żalu, bo czują bardzo taką niepewność. W sumie nawet nie wiedzą, czy oni pełnią rolę taką zawodniczą, że mogą gdzieś odejść dalej, bo o takich testach nic nigdy jakoś wielce nie wiadomo, tak? Na pewno są, moim zdaniem, gdzieś tam podobanie tym, jeżeli chodzi o skrzydło ambicji, no bo no jeżeli nic o tobie nie słychać, no to tak naprawdę zastanawiałem się, czy dalej to kontynuować, czy dalej grać piłkę, czy po prostu... Może ja o czymś nie wiem, tak?
Czytając, wracając do ciebie, Danie, czytając ten twój wpis na Facebooku, odniosłem wrażenie, że jest w nim dużo żalu. Tylko pytanie, do kogo?
Na pewno zacznę od żalu do siebie. Tak jak podkreślę to trzeci raz dzisiaj, że dalej się z tą decyzją nie mogę pogodzić i gdzieś tam jest wewnętrznie bardzo emocjonalnie bardzo ciężko z tym. No ciężko mi gdzieś tam na ten temat gdzieś tam coś więcej powiedzieć, no bo mówię, no to jest sprawa taka prywatno-organizacyjno-sportowa. Każdy kawałek tego ciasta gdzieś tam wpływa na to, że się przejadą to piłko, a najgorsze, co może być, to jeżeli się nie czuję radości. Każda osoba, każdy zawodnik, który był ze mną w klubie, czy to była sytuacja, że ŁKS wygrywał, czy to była sytuacja, że byliśmy w czwartej po sześciu na treningach, to radość miałem. Nie wiem, od złej sytuacji w ŁKS-ie zawsze ta radość była, a ta radość już wygasła całkowicie. I to jest najbardziej bolesne, z tym do tego największy żal.
Ale to czy poczułeś, że to nie jest już miejsce dla ciebie, że to nie jest twój klub?
Przychodząc do szatni we wtorek, pierwszy raz po urlopie, zastanawiam się, gdzie ja jestem, czy jestem w szatni ŁKS-u, bo rozglądając się po szatni wzdłuż i wszerz, to tak naprawdę zauważyłem, że i coraz więcej jest osób z zewnątrz niż z Łomży, nie? I poczułem, że to już jest nie to, nie poczułem tej radości, tętniącej życie w szatni i każdy wie, że życie w szatni dla mnie to był priorytet, tak?
I bardzo często w komentarzach się gdzieś tam to przewijało, tak, że był zawsze ten nacisk taki, aby stawiać na zawodników stąd, tak, żeby zawodnikami stąd robić gdzieś te awanse.
Była taka polityka nawet kilkuletnia, żeby stawiać na zawodników ŁKS-u, gdzieś to mnie wypaliło, może zarząd widzi to inaczej. Natomiast jeżeli chcemy budować drużynę na zewnątrz, to moim zdaniem nie mamy na to zaplecza na pewno finansowego, więc dlatego w mojej prywatnej opinii nie widzę tego na obecną chwilę.
No, ja mam pytanie odnośnie tej twojej decyzji, bo tak jak mówisz, że gdzieś tam na to miało wpływ wiele czynników i również tych pozasportowych i mam wrażenie, że Głównymi beneficjentami twojej tej decyzji o gdzieś tam zawieszeniu butów na kołku były dwie osoby, tak? No, jedny z nich się nie spytałem, bo jeszcze nie potrafi mówić, ale jak tą twoją decyzję przyjęła twoja żona Justyna?
Tutaj właśnie z tego miejsca chciałem pozdrowić moją małżonkę i mojego synka.
Pozdrawiamy serdecznie.
Śpiącego synka, właśnie już drzemie sobie elegancko. Na pewno ze Steną rozmawialiśmy do bardzo późnych godzin we wtorek po treningu. To była osoba, która mówiła mi, że robię źle i że tej decyzji nie podejmować. Nie bez powodu jest moją żoną. Nie bez powodu dawała mi takie argumenty, żeby po prostu przedstawić całą sytuację, że zrób co uważasz, ale uważam, że robisz źle. No, ale to było, że tak powiem, moja
czyli
decyzja.
Wspierająca żona.
Nie, dokładnie. To nie była nasza wspólna, tylko już moja decyzja. I no nie ukrywam, że w rodzinie też było ciężko gdzieś tam, nie tylko Justynie, ale przyjąć też taką informację, bo...
Nie, no bo musimy być tutaj świadomi tego, że Daniel też pochodzi z sportowej rodziny, tak? Z rodziny z tradycjami też piłkarskimi, więc gdzieś tam ta piłka w twojej rodzinie cały czas jest obecna. I może faktycznie to wszystko się przekłada na, można powiedzieć, trochę dramatyczną decyzję z twojej perspektywy, tak? Że tak jak mówiłeś, że ty podjąłeś decyzję trochę też wbrew sobie, żeby po prostu przełożyć wszystkie inne rzeczy na DŁKS, no bo jakby nie patrzeć... Z tym klubem jest związany od dziecka tak naprawdę, tak? Rocznik 9-3, czyli ten rocznik, o którym bardzo często mówimy, że jest takim rocznikiem, który miał potencjał do tego, żeby ci zawodnicy grali gdzieś tam wyżej, bo chociażby z tych piłkarzy Patryk Szymański gdzieś tam wyżej zaistniał, przecież mógł zagrać. Adrian Mleczek tak, też się obiło wielką piłkę, można
Maciej tak... Malinowski, no mówię, no, Bartosz Pyko, no mówię, mieliśmy bardzo chyba tak, że nawet prezes Kulesza w tamtym czasie powiedział, że to jest rocznik, na którym trzeba budować trzony UKS-u. No i tak było chyba nawet do tego momentu.
Do upragnionego celu 300 występów zabrakło niewiele, napisałeś. Konkretnie 27.
Jeden rok, można powiedzieć.
No jeszcze jeden sezon pewnie.
No, jeden rok taki kalendarzowy, można powiedzieć. No, to jest coś, co dużo osób mi gdzieś tam narzuca teraz, że no ale nie mogłeś tych, jeszcze ten rok.
No dokładnie.
Dla samej trójki z przodu tak naprawdę. No mogłem, ale tak naprawdę dużo rzeczy się znosi, ale już tego, co nastąpiło teraz, już ciężko przełknąć.
Nie śniło ci się, że jesteś na boisku, wychodzi prezes na murawę, koszulka z numerem 300 wręczana jest ci w ręce, tłum tutaj szaleje i skanduje. Daniel Kasprzyk, miałeś takich snów, marzeń?
Marzenie miałem, w rezerwie 200 meczy. Tam kilka postów wcześniej pod moim Facebookiem właśnie była informacja, że cieszę się, że wystąpiło te 200 meczy. Nawet sam sobie chyba życzę kolejnych, żeby dobić do 300, no ale niestety to gdzieś tam no, nie wyszło. I tak naprawdę wszystkie osoby, które spotkałem po moim jakby wystąpieniu na Facebooku, że już rezygnuję, to właśnie mówiły, że przecież to tak niewiele tak naprawdę, no ale... Dla mnie było jednak za duży okres czasu, żeby przełknąć ten rok jeszcze w UKS-ie.
Tam też po tym twoim ogłoszeniu rozmawiam z wieloma kibicami, to jakby się wskazuje, że poza tymi takimi oczywistymi zawodnikami, którzy gdzieś tam są znani z UKS-u, też jest najczęściej padała trójka, czyli ty, Jacek Lis i Adam Kamiński, którzy gdzieś tam w tym UKS-ie znaczyli trochę więcej niż tylko to, co zostawiali na boisku, tak? Czyli też byli zawodnikami dla kolegów młodszych w szatni, dla kibiców, też znakiem tego, w jaki sposób można się związać z klubem i czy w ogóle planujesz, żeby w przyszłości, nie wiem, dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą z młodszymi piłkarzami, chociażby zaangażować się, nie wiem, w trenowanie tych młodszych roczników w młodzieżowym UKS-ie, czy na razie może to za wcześnie, żeby
a może ogólnie dostałeś już propozycję, że dobra, Daniel, nie chcesz grać, ale zostań w klubie, bądź jako, nawet nie młodzieżowym, ale chodzi mi przy seniorskim być, jako jakieś wsparcie, no nie wiem, żebyś miał jakąś funkcję, no bo jeżeli UKS nie chce budować klubu na takich osobach związanych tyle lat z UKS-em, to ja nie wiem,
tworzących
tożsamość tego klubu, to ja nie wiem, na jakich osobach UKS to ten klub budować i potem można się tylko zastanawiać, dlaczego ludzie dzisiaj coraz mniej utożsamiają się z tym klubem i mają o nim takie zdanie, jakie mają.
Na temat trenowania miałem krótko przygodę z rocznikiem 2008, ale jak miałbym się teraz gdzieś tam w temat trenerki wkręcać, to raczej byłyby dzieciaki starsze, tak, czyli bardziej już tam pod juniorów. W sumie, nawet szczerze, nie miałem nic do przemyślenia w tej sprawie, chociaż osoba X zaproponowała mi, że zawsze drzwi są otwarte do wojny w UKS-ie. Miałem też rozmowę z trenerem, że może byłoby inna funkcja pełniąca w klubie, no ale no obecną chwilę na pewno raczej nie.
A dlaczego?
Myślę, że przyda mi się odpoczynek.
Od murów przy ulicy Zjazd 18. Jak się czujesz po tym wszystkim, jako były już zawodnik łomżyńskiego klubu sportowego? Czujesz smutek, radość, ulgę?
Jako zawodnik, czy jako baniaczek?
No możemy tak, baniaczek, bo to jest coś więcej niż piłkarz po prostu.
Tak, to
no,
prawda.
Tak, to jest też
jako baniaczek.
To może inaczej, po tym ogłoszeniu jak się czujesz? Co czujesz po tym ogłoszeniu?
Po tym ogłoszeniu dopiero zauważyłem, co mi minęło w rodzince, jeżeli chodzi o dorastającego syna. Zauważyłem, ile czasu mogę poświęcić na inne sprawy, chociażby na odpoczynek, tak?
Bo na konsolę też.
Na konsolę to przy okazji. No natomiast jeżeli zawodnik, to jest bardzo ciężko. Z tym dalej myślę, że sobie nie radzę. Dlatego nawet dostałem jakieś ofertę pojechania na turniej charytatywny do Zambrowa z drużyną Uniglasu i po prostu gościnnie taki turniej zagrałem, żeby po prostu te emocje wyładować. Całe szczęście, że nic tam złego się nie wydarzyło.
No, a wiemy, jak to bywa na turniejach charytatywnych, który był w tamte wakacje. Turniej charytatywny skończył się tak, że drużyny się pobiły. I tak może być.
To są emocje piłkarskie, emocje mężczyzn, więc wiadomo, ale takie właśnie odreagowanie, że tak powiem, na takim typowo amatorskim poziomie, to bardzo dobrze wpłynęło na takie moje lekkie ego.
Jeszcze pytanie przed przerwą, bo pod tym twoim wpisem odnośnie informacji o zakończeniu przygody z piłką, bo tak to nazywacie jako zawodnicy na tym poziomie rozgrywkowym, pojawiło się wiele komentarzy odnośnie zastrzeżenia, tak, numeru 14. Już nie chcę pytać o kwestie techniczne tego, ale czy jakby ty osobiście uważasz i jakby masz świadomość tego, ile lat zostawiłeś w ŁKS-ie i no może nie ikonu, ale jak ważną osobą dla tej historii jesteś? Czy to w ogóle jakby jesteś tego świadomy, czy uważasz siebie za taką osobę?
Czy czujesz się, że jesteś żywą legendą tego klubu?
No, można tak powiedzieć.
Zresztą powiem, że ja się nie czułem do momentu, kiedy nie opublikowałem tego posta. Ilość telefonów, czy nawet komentarzy to pobieda, ale telefonów, tak naprawdę słów wsparcia, dopiero zauważyłem, że jak jednak wpływam na swoją osobę, na klub, czy może na młodszych zawodników. Gdzieś to było bardzo budujące i nawet do teraz tam gdzieś tam, to gdzieś tam bardzo fajnie wpływa na lekkiego.
Wzruszyłeś się, jak czytałeś te komentarze?
Pomidor.
Zawsze jest miło na serduszku.
Nie, oczywiście, że takie komentarze typu legenda, żywa legenda, z przyjemnością było dzielić z tobą szatnię i tego było naprawdę mnóstwo.
To, co Wiktor Walczak wstawił w zdjęcie, to był ten moment kulminacyjny, że jednak złamał mur.
No miałeś prawo, no jakby nie patrzeć.
Dokładnie. Ja się prawie popłakałem, jak czytałem to.
To już bardzo dużo.
No ale jak mówię, same odejście, same emocjonalne, a jeszcze dochodzą gdzieś tam podziękowania, to się nawarstwia niestety.
Jest SMS od słuchacza. Co to znaczy sprawy organizacyjne i co się stało, że Patryk Szymański odszedł? Daniel, pytanie do ciebie.
Patryk Szymański odszedł z klubu ze względu swoich chyba prywatnych, tak naprawdę ciężko mi się oceniać i wypowiadać za Patryka. Na pewno to jest wartość ujemna, tak jak powiedziałem wcześniej, skoro chcę robić awans, to nie możemy dopuszczać, żeby tacy zawodnicy, szczególnie Patryk, odchodzili z klubu, bo ja jestem gdzieś tam wartością raczej mentalną, no ale Patryk to jest typowa wartość piłkarska.
I pierwszy człon tego pytania, czyli co to znaczy sprawy organizacyjne?
Pomidor.
Nie wyciśniemy z ciebie, nie powiesz, o co chodzi. Nie wiem, nie było wypłat, nie było pieniędzy, nie szanowali was w klubie.
Pomidor.
No, czyli ciężko, czyli nic tutaj nie wydusimy z ciebie. To jak wygląda teraz twoja ogólnie sytuacja? Możemy mówić, że jesteś dalej piłkarzem, zawodnikiem ŁKS-u, czy jesteś wolnym zawodnikiem do wzięcia? Bo jest oferta dla ciebie, ale to najpierw odpowiedz.
Na pewno jestem zawodnikiem ŁKS-u do końca sezonu, przynajmniej tak myślę. Jeżeli chciałbym gdziekolwiek odejść, a na pewno, jak powiedziałem wcześniej, albo ŁKS, albo nic, to raczej klub musiałby wystawić jakiś dokument, trener, prezes, nie wiem, jak to wygląda prawnie.
Ale to wy macie kontrakty podpisane, że nie możecie grać gdzieś indziej w trakcie sezonu? Jak to wygląda?
Deklarację mamy amatora, która zobowiązuje mnie do gry w danym klubie na cały sezon.
A to myślisz, że udałoby się dogadać z klubem, że chciałbyś pograć w innym klubie?
Jeżeli chciałbym, to myślę, że na pewno nie.
Aha. A dlaczego masz takie zdanie? Dlaczego od razu z góry zakładasz, że na pewno nie?
No uważam, że jeżeli miał dziś odejść, to raczej nie byłby dziś tam do klubu ze szczęgłówki.
A nie, że tu już nawet nie ma dyskusji.
Ale poczekaj, Sebastian, poczekaj. Dodaj
a jeżeli był to czwarta liga, to na pewno no, to gdzieś tam sportowo to by nie grało, ale też bym się, znaczy kluby raczej zablokowały taką możliwość, no bo to raczej chyba normalne byłoby z ich strony.
Bo mam dla ciebie ofertę. Z drużyny KS Perspektywy Łomża. Już mówię ci, co oferujemy. Oferujemy dobrą zabawę.
Owocowe czwartki.
Treningi na jedynym w swoim rodzaju boisku. Wyjątkowo przebieralne w katakumbach szkoły. I dobre miejsce w busie.
I rozumiem, to wszystko jest we włoskiej lidze. Seria.
Tak jest. Tak.
To jest bardzo kusząca oferta. Myślę, że jak tam bardziej do przemyślenia.
No mailem prześli, Danie się zastanowi.
Ja wziąłem nawet ze sobą koszulkę z perspektywy, żeby zrobić... Żeby zrobić... Nie, bo teraz jest tylko przód. No bo numer trzeba wynegocjować później. Jest tylko przód, wziąłem koszulkę, żeby zdjęcie zrobić, ewentualną szybką prezentację.
Na razie na temat deklaracji w innym klubie jakby się powstrzymałem, ale miło, że gdzieś tam byłaby taka możliwość podtrzymania swojej formy w innym klubie.
No właśnie, ale ewentualnie tak for fun, tak? No bo wiadomo, że KS Perspektywa jest to klub, tak jak mówiliśmy tydzień temu, taki rekreacyjny,
towarzysko rekreacyjne,
żeby dobrze się pobawić, żeby nie przytyć za bardzo może, żeby się trochę poruszać, więc nie wykluczyłbyś...
Rozwinąć siłę też, rozwinąć, to mlanie może nie wiedzieć.
Rozwinąć tak. Popularną siłę na hali, jak to mówi trener Hieronim Młada, więc nie wykluczasz takiej możliwości ewentualnie po sezonie, jak ciebie mówisz, że i tak nie puści klub.
Zabawa to jest najważniejsze w piłce, co trzeba mieć. A jeżeli miałem gdzieś grać, to raczej właśnie gdzieś w klubie Perspektywy, bądź gdzieś tam w klubie raczej typowo amatorskim niż na jakimś poziomie już raczej.
Mhm. Czyli jest szansa, że zobaczymy ciebie na boisku.
Nie deklaruję się, ale różnie może być. No tak powiem.
I tak samo mówiłeś też przed wejściem na antenę, że nawet miałbyś bliżej na Księżnej Anny niż na Zjazd 18.
W sumie nawet bliżej niż ze sklepu.
No właśnie.
Wiesz co, teraz tak jakby też nasze dzisiejsze spotkanie jest w jakiś sposób podsumowaniem tej całej twojej przygody, kariery z piłką w ŁKS-ie. I...
Karierę to miał Zbigniew Błoniek.
No, czy no ja dlatego też powiedziałem trochę przewrotnie, tak, no bo też wiem, że zawodnicy mówią, że to jest przygoda bardziej, no ale jakby nie patrzeć przez tyle lat spędzonych w klubie, to można to jednak jakby no coś więcej niż przygoda, tak, no bo to jakby się buduje też swoje tożsamość i miłość do klubu. Ale czy pamiętasz jakby swój pierwszy występ w ogóle, jak trafiłeś do tej piłki juniorskiej, tak, w pierwszej kolejności, jak to wyglądało i twój pierwszy występ w seniorskim zespole w biało-czerwonej koszulce?
Trafiłem bodajże do ŁKS-u po turnieju szkolnym Coca-Cola, jakiś tam turniej Wielgusa, nie wiem, coś w tym stylu, trener Łuszkowski gdzieś tam mnie wypatrzył, zaproponował, żebym przyszedł na trening. Gdzieś tam sytuacja rodzinna była taka, że nie byłem w stanie tego zrobić i trochę nagliśmy zasady i zacząłem grać w tym WKS-ie. No tak naprawdę przez trenera Marzkowskiego tak naprawdę i to trenera Marzkowskiego też przy okazji pozdrawiam. Natomiast mój pierwszy mecz to był w czwartej lidze z Hetmanem Białystok. Wygraliśmy go 5-0, pamiętam, że u siebie. To były początki budowania tego ŁKS-u nowego już tak naprawdę. To był sezon po tym, kiedy ŁKS-owi nie udało się wejść do trzeciej ligi, kiedy chyba ligę wygrała Szczuczyn albo Dąbrowa Białostocka, nie pamiętam. To zabrakło jednego punktu ŁKS-owi, żeby awansować. Musieli wtedy wygrać wszystkie mecze, a jeden mecz z Siemiatyczami chyba wtedy zremisowali. Na tym sezonie graliśmy już właśnie o typowy awans za ten Radymka i otrzymałem szansę pod koniec rundy jesiennej, jako taki mój pierwszy mecz. No i oczywiście rozgrywam mecz od dechy do dechy.
I w przeciągu tych 12 sezonów, który mecz i sportowo, i w ogóle jakby też, jeśli chodzi o ciebie bezpośrednio, najbardziej zapadł ci w pamięci. Są takie spotkania?
Na pewno, jeżeli chodzi o piłkarskie wyzwanie, to na pewno mecz z Widzewem w Łódź, no to nie podlega dyskusji.
W Łodzi, tak?
Tak, no. Mecz, kiedy wychodzimy na 13 tysięcy, nie pamiętam dokładnie osób.
Mówisz o tym wygranym spotkaniu, tak? 2-1.
Tak, 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 tak. I wtedy skandują wszyscy ŁKS, ale tak bardzo niegrzecznie. To naprawdę, to był moment, kiedy był bardzo budujący. Pierwszy raz widziałem po wszystkich, że nikt nie ma stresu, tylko każdy miał uśmiech i każdy był zadowolony z tego, co widzi. I to był chyba mecz, który zapadnie w pamięć na zawsze. No i wynik chyba też poszedł w świat, bo chyba wtedy Widzew Łódź z nikim nie przegrał. I nie przegrał też u siebie. A właśnie ŁKS mimo osłabienia, bo tam była kontuzja chyba Pawła Wasilewskiego i kogoś jeszcze chyba. I wygraliśmy ten mecz 2-1. A jeżeli chodzi o mecze w Łomży, no to no, trzeba przyznać, ten pierwszy mecz to jest to, na co się czeka całe życie. I od momentu, kiedy przychodziłem na mecz UKS-u na nosze czy do podawania piłek, to czekam, kiedy wyjdę w tych barwach do kibiców, kiedy wyjdę po prostu jako senior i rozegram te pierwsze swoje 90 minut.
Czy no ja też, kiedy zobaczyłem twoją wiadomość o tym, że decydujesz się zakończyć tą przygodę, to jakby zadam sobie pytanie, z czym będę kojarzył ciebie jako byłego zawodnika UKS-u, szczególnie z tymi meczami, i mi się wydaje, że jakby mi osobiście w pamięci najbardziej zapadły poza tym spotkaniem z Widzewem, który mówisz, czy to w przekroju całego zespołu, ale chyba przede wszystkim mecz z Warmią Grajewo, gdzie strzeliłeś hat-tricka. I tu pytanie, czy to był twój jedyny hat-trick w UKS-ie, bo innych w sumie nie kojarzę, żeby jakieś padły. No i mecz, pamiętny mecz z Warto Sieradz, gdzie strzeliłeś bramkę praktycznie z połowy boiska.
No to z Warto Sieradz, prawda, bramka to, że to powiem, Stadiony Świata.
I to nie było na pustą bramkę, żeby nie było, że tam tak, bramkarz był faktycznie. Dostał, fakt, że trochę wyszedł, ale dostał za kołnierz.
Dostał za kołnierz, ale piłka była tak mocno i czysto uderzona, że no nie było w sposób inaczej.
I z pierwszej piłki od razu, tak.
Natomiast jeżeli chodzi o mecz w Łomży z Warmią Grajewo, to był jedyny mój hat-trick tak naprawdę w seniorach. No i miałem, w juniorach być może miałem, no ciężko teraz wrócić pamięcią. Myślę, że na pewno miałem, ale no w seniorach to było coś wyjątkowego. Rzadko się kiedy trafia, żeby obrońca pomocnik miał tego hat-tricka, a tutaj się no jak naprawdę udało i gdzieś tam to był powód do dumy, zwłaszcza, że gdzieś żona jest z okolic Grajewa Szczuczyna, więc taki mała szpileczka.
A w jakim kierunku twoim zdaniem zmierza teraz UKS?
Na pewno dąży do awansu, bo uważam, że jak nie UKS, ani Tur, to już chyba naprawdę czwarta Liga Polska powinna być zablokowana do wszelkiego awansu. Tak, powiem to, co powiedziałem przed walnym zgromadzeniem, przed tym sezonem, że organizacyjnie nie jesteśmy gotowi ani finansowo na trzecią ligę, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Jak będzie w tym roku, no to jest tego kwestia w rękach zarządu, jak to wszystko poukładają. Na obecną chwilę moim zdaniem UKS stać piłkarsko, nie stać organizacyjnie.
No przecież słyszeliśmy też słowa tak gdzieś tam, że nie ma problemu, żeby kilka tysięcy złotych płacić zawodnikom.
No, takie były słowa. Natomiast słowa zostały bardzo mocno i szybko zweryfikowane i osoby, które się wkręciły w temat, wiedzą, że jednak pomyliły się, no. Trzeba przyznać. Trzeba wziąć to na klatę.
Każda drużyna ma na pewno z pewnością swoją radę drużyny, radę zespołu, tak? Ci najbardziej doświadczeni zawodnicy gdzieś tam są po to, aby przedstawić zdanie całej drużyny tym, którym zarządzają tym klubem. Czy ty mówiłeś to na przykład obecnemu zarządowi, że twoim zdaniem widzisz ten klub od środka i że twoim zdaniem nie jesteście jeszcze na takim poziomie, aby mówić głośno o takich dużych celach, jak chociażby awans do drugiej ligi za 3 lata?
Na pewno trzeba dać sobie cele takie długodystansowe, żeby moimi kroczkami dążyć do tego celu głównego. Natomiast mieliśmy tam rozmowę w trakcie sezonu i podkreślałem, że i nawet podpytywałem, co jest powodem tego, że są jakieś tam albo były niedopowodzenia czy niepowodzenia. No i jaka będzie decyzja i jak to zarząd uszanował, to zostawiam do opinii zarządu i prezesa. No.
Mhm. Bo też rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, podkreślam kilkoma, żeby nie było, że ja tu z całą drużyną, że to jest zdanie całej drużyny. Mówię tylko o kilku zawodników, z którymi miałem jakiś tam kontakt i udało mi się porozmawiać. No to oni używają gorzkich słów odnośnie tego, co się dzieje w klubie. Jakie jest twoje zdanie?
Moje zdanie takie, że ja się skupiam na zdaniu piłkarskim, bo z tego gdzieś tam jestem rozliczany. No i tutaj sprawy piłkarskie gdzieś tam bardzo mocno poszły do przodu i na tym się trzymamy, że zrobimy awans piłkarski, tylko pytanie, co dalej? Czy warto nawet robić awans piłkarski, żeby spadać? Spójrzmy na sytuację Olimpii Zambrów, która zdeklasowała ligę w tamtym sezonie i w którym miejscu oni są teraz i jak jest im ciężko.
Wymienili prawie cały zespół. 11 zawodników chyba nowych, tak około. No.
Ciężko powiedzieć, no ale sam fakt to, że deklasuje drużyna ligę, wchodzi do trzeciej ligi, a dalej to jest za mało, no to skoro my jesteśmy teraz na pograniczu organizacyjnym, moim zdaniem, w czwartej lidze, chociaż może ciężko nawet powiedzieć, że to jest pogranicze organizacyjne, no to ta trzecia liga jest na siłę nam potrzebna. Chyba, że po prostu zarząd ma jakieś asy w rękawie, to wtedy jak najbardziej za i liczę, że tak jest.
Dobrze, no tak mówisz odnośnie tych różnic i co twoim zdaniem oczywiście poza tymi wzmocnieniami kadrowymi, to byłby potrzebne w Łomży, żeby no nie spaść do tej czwartej ligi po jednym sezonie.
Tak naprawdę zacznijmy od tego, że no, ciężko, żeby w trzeciej lidze były zespoły, gdzie ludzie tak naprawdę gdzieś tam pracują, albo dopiero zaczynają swoją karierę piłkarską, przygodę. No muszą być to zawodnicy z dużym doświadczeniem, przeważnie doświadczeniem drugoligowym. No, a ściągając zawodnika drugiej ligi, chociażby ostatnio się orientowałem przy Kamilu Zalewskim, to są kwoty do 10 nawet tysięcy złotych miesięcznie utrzymania, więc pytanie, czy jesteśmy w stanie utrzymać zawodnika za 2000 w Łomży? I pytanie, czy jesteśmy w stanie kogoś zatrudnić za kwotę dużo, dużo wyższą? No to jeżeli bez wsparcia jakiegoś potężnego finansowego sponsora, albo jeżeli sponsor po prostu nie weźmie tego zawodnika na barki, przepraszam, zawodników, no to będzie gdzieś tam z tym ciężko.
Jesteś w klubie od wielu lat, widziałeś dużo różnych historii, przeżyłeś wielu trenerów i kiedy twoim zdaniem klub funkcjonował najlepiej, że powiedziałeś, o, jestem w fajnym miejscu, mamy fajnych zawodników i możemy powalczyć, powiedzmy, o czołówkę trzeciej ligi, że czułeś, że to wszystko idzie w dobrym kierunku.
Na pewno to był sezon pierwszy sezon w trzeciej lidze, kiedy UKS awansował jako nowy UKS, to wtedy ja byłem jako junior. Podstawa do tworzenia klubu była od trenera Dymka, który był gdzieś tam wyśmienicie wyszkolony z dużym doświadczeniem, bagażem doświadczenia i był wspierany przez jeszcze większy bagaż doświadczenia trenera Piotra Zienkiewicza, tak naprawdę, który nawet inspirował w ostatnim odcinku Adriana Leszka. Tak naprawdę połączenie tych dwóch sił pokazało, że można z różnych zawodników dużo wyeksponować, ale polityka klubu też była taka, że nie płacimy nad wyraz. Ściągamy zawodników wartościowych i na tych zawodnikach wartościowych gdzieś tam to wszystko kreujemy. Pamiętam, że w tym sezonie nie przegraliśmy w ogóle żadnego meczu u siebie, chociaż nie, przepraszam, jeden z Korszami tam przypadkowo z Mgłą, tam była sytuacja. A tak naprawdę wszyscy od nas dostawali po 2-3-0. Olimpia Elbląg, która wtedy awansowała, dostała chyba od nas dwójkę nawet, więc to był ten moment, kiedy UKS mógł awansować. A z jakich względów ta drużyna się pospała, no ciężko powiedzieć, bo wtedy miałem 19 lat, to nie mogłem za dużo wiedzieć, tak? Drugim sezonem to na pewno był ten sezon za trenera Miłoszewskiego. No, tylko że trener Miłoszewski wtedy chyba odszedł i to był gdzieś ten moment kulminacyjny, bo wtedy nawet mieliśmy Krystiana Pomorskiego, który bardzo mocno, bardzo fajnie w środku się prezentował, czy w późniejszym czasie za trenera Gruzińskiego Michał Kaput, tak? No to człowiek z ekstraklasy. Były momenty, ale niestety zabrakło tutaj zaplecza finansowego, które mogłoby zapewnić, przynajmniej dla tych zawodników z zewnątrz, jakąś podstawę, no bo zawodnicy z Łomży gdzieś tam zawsze z tymi wypłatami czekali, albo...
Słyszę, no, tak jak się mówiło, że wypłaty w UKS-ie były jak w Realu Madryt, co pół roku.
No, niektórzy nas mieli 14 miesięcy.
A, no właśnie. A teraz są dalej problemy z wypłatami, czy już udało się to uregulować?
Nie wiem, jak u innych zawodników jest, ciężko mi powiedzieć.
A u ciebie jak było?
Pomidor.
Pomidor. Dobrze. Wspomniałeś o tych trenerach. Jaki był trener, który zrobił na tobie największe wrażenie i nauczył ciebie najwięcej?
Trener Brzkowski.
A to jeszcze w tym...
Ale z seniorskiej piłki.
A to też ludzie się dużo zastanawiali bardzo często, dlaczego trener Mroczkowski, który wychował tylu dobrych zawodników, nie zdecydował się na to, aby objąć pierwszy zespół.
Kropki można sobie połączyć mniej więcej.
Nie, bo inaczej w sumie to nie było, jakby te dyskusje nie pojawiały się w innym momencie tak naprawdę, bo ja wiem, gdzieś tam będąc też w okolicy klubu, to jakby te pytania były, nie wiem, co roku,
bardzo
co półtora
często
roku.
A był ten moment taki, że...
Przy każdej zmianie było pytanie, dlaczego nie teraz,
tak? No był ten moment taki, że już siedzenie było, tak, no i proszę, czekamy, tak, już był podpis normalnie i wszyscy czekali na to, aż trener Mroczkowski przyjdzie, obejmie ten zespół.
Trener Mroczkowski na pewno gwarantuje sobie jakiś tam harmonogram pracy, pewność pracy, że bardzo, można na czymś pracować, natomiast tutaj, jeżeli tego nie mamy zagwarantowanego, no to ciężko, żeby się czegoś podejmował. No i w sumie szanuję decyzję trenera Mroczkowskiego, że nie ma pewnych warunków zagwarantowanych, żeby ten wynik osiągnąć, no bo skoro potrafi wyciągnąć Patryka Szymańskiego, to moim zdaniem jest druga osoba po Rafale Boguskim w UKS-ie Łomża, no to chyba jest duży potencjał, tak? Przekazał pewne wartości mi, zawodnikowi, który jest tutaj 18 lat w klubie, 13 lat w seniorach, tak? są też jeszcze inni zawodnicy, które też wychowywał, którzy też tu grali w UKS-ie w seniorach, nie wiem, Rafał Zaleski, Michał Tarnowski, nawet Hubert Cendrowski, Bartosz Pyko, no naprawdę rocznik 9-3 cały. Jest mega ogrom tych ludzi, którzy mogli gdzieś tam stanowić o siłę tego klubu, no ale gdzieś tam coś nie wypaliło. Natomiast jeżeli miałem postawić innego trenera, który typowo już pracował w UKS-ie, w seniorach, to na pewno trener Mirosław Dymek i Krzysztof Przytuła. No tutaj...
Krzysztof Przytuła, który
to
jednak...
kontrowersyjnie trochę.
Tak. Ale który upupiony o... został trochę jednak przez te swoje słowa na konferencji prasowej, że nikt nie zapyta Bajora, czy potrzebne mu są buty.
Myślę, że Artur w obecnej sytuacji już ma na pewno buty. Ale tak naprawdę warsztat trenerski w tamtym czasie przerastał w ogóle możliwości, nawet marzenia UKS-u, bo tych dwóch trenerów dawało znacznie więcej niż nawet Łomża mógł.
Ale właśnie to trener Przytuła, on naprawdę miał dobry warsztat trenerski, czy on po prostu ładnie, kwieciście mówił jako ekspert Canal Plus?
To był potężny warsztat trenerski tak naprawdę. No, zawodnicy, którzy tak jak ja, nie mieli jakiegoś wielkiego talentu, ale mieli chęć do pracy, mieli ogromny progres. To sam był trenera Dymka, tak? No, to byli trenerzy, którzy potrafili wykrzesać coś z niczego tak naprawdę.
Zobaczcie się, Bartek, nawet z perspektywy tych kilkunastu lat, no to i zarówno jeden, drugi trener to się może nie tyle oparł, co no pracował w na tym centralnym szczeblu.
Później się obronili na pewno, tak?
Tak, no się obronili, to faktycznie no to co mówi Daniel, to potwierdza ich późniejsza kariera trenerska, bo faktycznie jeden i drugi był na tym centralnym poziomie rozgrywkowym.
Mamy kolejne pytanie od słuchacza. Jak to możliwe, że Albert Rydzewski, trener juniorów młodzieżowego UKS-u, jest asystentem w drużynie rywala w Wiśle Szczuczyn? Przecież to konflikt interesów.
Nie jestem dokładnie w sytuacji trenera Alberta Rydzewskiego w klubie. Ciężko mi to powiedzieć. Na pewno to też nie jest normalne, że trener Rydzewski jest w Szczuczynie, a nie jest w Łomży. Też sytuacja też jest nienormalna, że trener Rydzewski poświęci tyle UKS-u, bo ten Rydzewski też jest skojarzony z UKS-u jako zawodnik.
I to jest trener, o którym słyszałem opinie takie, że on mógłby spać w klubie i w ogóle z niego nie wychodzić.
To jest racja. Tak
naprawdę, no tak, o poświęcenie to legendy krąży.
Trener Rydzewski no, bardzo dużo czasu poświęcał klubowi jako zawodnik, jako trener, no ale jak został potraktowany na meczu w tym stronie ze Szczuczynem, to...
To znaczy był wyzywany.
Wyzywany, wygwizdany. Nie wiem, jaki... Może jest coś, czego nie wiem, dlatego...
Ale przez kogo był wyzywany?
No przez naszych kibiców, jeżeli chodzi o to. To może o czymś nie wiem, może jakaś niewiedza do mnie nie dotarła. No ciężko sobie wyobrazić, że ja w obecnym czasie też miałem być wygwizdany, wyzywany za to, że pełnię inne role gdzie indziej, tak? Bo on już zakończył tę karierę zawodnika,
ale,
więc...
No. Ale wiesz, ale to tak jak cały czas będąc przy Albercie, no to Albert zakończył tą przygodę z UKS-em trochę po cichu, tak? No bo to tak trochę jakby też wszyscy byli zaskoczeni tym, że po prostu skończył grać i zajął się trenerką i czy jakby przenosząc to trochę na twój grunt, czy to w ogóle sobie wyobrażasz? Znaczy no też jakby to trochę jest inny poziom tak naprawdę poświęcenia klubowi, ale czy wyobrażasz sobie, że też mógłbyś tak naprawdę z dnia na dzień odejść z klubu bez żadnego pożegnania? Czy w ogóle bierzesz to pod uwagę?
Na pewno by zabolało to, gdyby to coś takiego wystąpiło. Jeżeli klub byłby takie coś w stanie zrobić, no to już mamy odpowiedź, jak można podejść do innych wychowanków, tak, w przyszłości. No, pytanie też, czy drużyna by chciała na to pozwolić i czy trener. To już nie w mojej decyzji.
Ale to jest stała praktyka, nawet jeżeli nie chodzi o nie tylko o zawodników, bo pamiętam trener Stanisławski, który wychował też naprawdę dobry rocznik, tak naprawdę wszystkich od przedszkolaka, szkoła podstawowa, tak, doprowadził UKS aż do Centralnej Ligi Juniorów, gdzie ten zespół utrzymywał się gdzieś w połowie stawki, a tam były naprawdę dobre ekipy i po prostu nie przyszedł na trening. Już go więcej chłopaki nie widzieli, gdzie oni może i nawet go traktowali jako powiedzmy członka rodziny, tak? No bo on widział, jak oni dojrzewają, oni z nim byli od tego, od malucha, od 7 lat.
Tam też chyba sytuacja w mojej UKS-ie jakoś, że tak powiem, sobie brzydko wyjaśniła ten raz Stanisławskiego. Nie wiem dokładnie też, jak to wyglądało, no ale skoro ktoś wkłada czas, serce i ludzie z tym się utożsamiają, no to też... Ciężko cokolwiek powiedzieć. Dla mnie to też jest nienormalne i może potrzeba jakichś większych zmian do tego, żeby tak w przyszłości nie było.
No właśnie smutne jest to, że tutaj mówimy o wielu takich bardzo gęstych sytuacjach, gęstej atmosferze. Jedno pożegnanie, coś jest nie tak. Kolejne pożegnanie, coś jest nie tak. Sytuacja w młodzieżowym ŁKS-ie, ostatnio opisywana przeze mnie, też dużo niejasności, konflikt i rodziców z zarządem ŁKS-u, różne jakieś oskarżenia o defraudację pieniędzy. Nie da się chyba na takiej gęstej atmosferze zbudować zdrowo, dobrze funkcjonującego klubu. Zarówno jeżeli chodzi o młodzieżowy ŁKS i seniorskie ŁKS, no bo to są naczynia powiązane.
Powiem tak, z każdej złej sytuacji trzeba wynieść coś dobrego. Skoro jest teraz tak źle, jest tak gęsto, to jest ten moment, że mówimy o ŁKS-ie, czy mówimy o ŁKS-ie bardzo dużo. To może właśnie jest ten moment, żeby reagować. Może to jest ten moment, żebyśmy właśnie podjęli pewne kroki, żeby coś pchnąć do przodu. Bo skoro już wszyscy mówią o ŁKS-ie, o MŁKS-ie, to może właśnie jest ten moment, że powinniśmy wszyscy mówić w jednym kierunku, tak? Bo wcześniej tego głosu w ogóle nie było. A teraz skoro jest, to wyciągnijmy, że to już coś jest źle, coś jest gęste, to wyciągnijmy, co jest tego dobrego, więc już mówmy o tym ŁKS-ie w sposób klarowny.
To możemy powiedzieć, że w kolejnej audycji, czyli za tydzień właśnie, naszym gościem będzie trener młodzieżowego prezes młodzieżowego ŁKS-u Łukasz Uściłowski. Więc te pytania o atmosferę właśnie będziemy mogli zadać.
Nawet łącząc to kwestię, o której mówisz odnośnie kolejnego gościa, znaczy no znasz i znamy wszyscy Łukasza, też znasz Łukasza z tej strony jako prezes klubu. I już nie będę się pytał o zasadność tych zmian, no bo tak naprawdę wszystkich nas na pewno cieszy fakt, że to się udało rozwiązać w taki bezkonfliktowy sposób, że to się odbyło płynnie, że tak powiedzieć, że wszyscy tak naprawdę na koniec zadowoleni z tej zmiany, jeśli chodzi...
No nie wiem, czy wszyscy nie pytałem.
Nie, to nie jest tak, że pokojowo ta zmiana została przeprowadzona, tylko mi tak naprawdę chciałem się spytać...
Ale wymuszona na pewnie siłą.
No to już nie oceniam.
No właśnie, można tylko
ale wnioskować. Chciałem się Danie spytać odnośnie tego, czego teraz jakby możemy oczekiwać, czego możemy się spodziewać po młodzieżowym ŁKS-ie pod wodzą prezesa Uściłowskiego. Bo wiemy, że to, że on zostawia serce i zdrowie i swoje życie i czas w klubie to jedno, ale jak oceniasz to jego prezesurę, tak, w tym teraz w młodzieżowym ŁKS-ie i w którą to stronę twoim zdaniem może iść?
Uważam, że Łukasz na pewno doceni osoby, które chcą być w ŁKS-ie, które się poświęcą całkowicie. No i druga kwestia, że będzie dialog. Będzie dialog... bo chyba jest tam problem z rodzicami, z tego, co się orientowałem. Więc jeżeli tego dialogu nie będzie teraz, no to ten już chyba nie ma osoby, która mogłaby to pomóc. Więc jeżeli jest Łukasz, to wierzę, że będzie dialog między rodzicami, a
albo mówisz
prezesem.
To też właśnie z doświadczeń swoich, jak to wyglądało w seniorskim ŁKS-ie.
Z Łukaszem tak naprawdę to jest więź, którą można zbudować na szczerości. Od momentu, kiedy rozpracowałem z Łukaszem jako prezes, Łukasz oczywiście jako prezes, jako zawodnik, nigdy nie mieliśmy złych akcji, oszustw. Zawsze mówiliśmy sobie gorzko prawdę w oczy i myślę, że z Łukasz taką osobą, że każdy będzie mógł do niego przyjść i to właśnie powiedzieć, bo jeżeli będą jakieś gorzkie sytuacje, gęste sytuacje, to na pewno Łukasz to w jakiś sposób by nie chciał rozwiązać. No i po prostu potrzeba dialogu. Jeżeli tego dialogu nie będzie, nie będzie komunikacji, a rodzice muszą mieć jakieś tam komunikacje w tej sprawie, no to i wiedzę, tak? No bo z tym chyba też był problem, że było tam niewiedza, teraz z młodzieżowym ŁKS-ie.
A czy dzisiaj też jest ten dialog w seniorach?
Między zarządem a zawodnikami? Uważam, że jest, ale na jakim stopniu, no to już... Nie tu oceniać.
Wracając też do sprawy Łukasza Uściłowskiego, no to ja słyszałem, że właśnie Łukasz Uściłowski wszedł do zarządu klubu, ostatecznie jest jego prezesem, właśnie po to, żeby załagodzić trochę tę sytuację i ugasić te pożary, które ostatnio w młodzieżowym ŁKS-ie no, zostały wniecone, więc czekamy na tę rozmowę z nim na pewno, która będzie już za tydzień. Mam nadzieję, że prezes Uściłowski nie wykaraska.
Znów się nie rozchoruje.
Znów się nie rozchoruje, albo znów powie, że coś tam i nie przyjdzie jednak. Jakbyś mógł opisać ŁKS jednym słowem, to jakie byłoby to słowo?
Jako ogół, jako klub?
Po prostu ŁKS.
No, jednym słowem podsumować te 13 lat
tak.
W klubie.
Czy klub, czy te wszystkie sytuacje, twój pobyt.
Słyszysz Łomżyński Klub Sportowy i co myślisz?
Kurczę, jedno słowo.
Mówisz Baniak, to wiadomo.
No to tak, ale drugie słowo, tak.
Naprawdę, jednym słowem ŁKS. Za dużo słów że się wiąże, ale naprawdę bardzo ciężkie pytanie, kurczę, mówię się przygotować.
No,
słyszysz od razu, takie są te zabawa w skojarzenia i na przykład pada
właśnie
ŁKS,
radość, czułość, szczęście, smutek, praca, wrócą
tutaj. To może
tutaj.
Inaczej, na obecność chwilę, jak ja to czuję.
Nie, w ogóle,
tak?
No w ogóle.
Jakbyś mógł tak, bo to jest taki benefis, ten program jest twoim benefisem, jakbyś mógł skompletować te wszystkie lata spędzone w ŁKS-ie. To, albo jednym zdaniem. Jak tam daje ułatwienie?
Serce. Ja bym dał, że to jest serce. Raz bije mocniej, raz spokojnie. Serce. Tak to określił.
Serce i mamy nadzieję, że tym sercem ŁKS-u też dalej będziesz, tak? No bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby taki klub mógł sobie pozwolić na to, żeby takie postacie gdzieś tam przy klubie się nie kręciły i nie działały.
Się marnowały, można
się marnowały, no bo moim zdaniem to jest droga takich klubów jak ŁKS, że musi być on budowany na takich postaciach. I tutaj myślę, że też w imieniu kibiców ŁKS-u mogę powiedzieć ci dzięki, Daniel, za te wszystkie lata w ŁKS-ie.
Miło to słyszeć.
Tak, dziękujemy i oczywiście czekamy teraz najwięcej, jeśli nie sportowo, to też tak pod względem tożsamości i tego tworzenia rodziny łomżyńskiej piłki nożnej. Tak,
i brawo dla Daniela.
Tak.
Dziękuję bardzo. Jeszcze miałem minutkę dla siebie, tak, że to nie jest bardzo problem. Chciałbym podziękować wszystkim za słowa wsparcia, telefoniczne komentarze, czy po prostu za słowa podziękowania, a swoje na ślad chciałem dedykować mojemu tacie.
Gościem sportowej Łomży był Daniel Kacprzyk, były piłkarz ŁKS-u Łomża. Dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.